Studio Polityka.
Dzień dobry. Zakończony w tym tygodniu szczyt NATO w Wilnie miał być przełomowy i historyczny, ale jednak taki chyba nie był. W Polsce obchodziliśmy 80. rocznicę rzezi wołyńskiej, ale nadal ta kwestia różni Polaków i Ukraińców. Nadal trwa dyskusja dotycząca relokacji uchodźców, a spory na opozycji mogą doprowadzić do tego, że nie dojdzie do utworzenia paktu senackiego. Jarosław Popek, zapraszam.
Studio Polityka.
Moimi gośćmi mimo wakacji są dzisiaj Andrzej Potocki, portal w polityce.pl i Tygodnik Sieci. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Oraz Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Studio Polityka.
Minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że ostatnie półtora roku to przełom w stosunkach polsko-ukraińskich dla poszukiwań i ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Dworczyk podkreślił, że polski rząd działa w ten sposób, by doprowadzić do zamknięcia tego trudnego tematu.
Bo bez zamknięcia tego tematu, czyli bez odnalezienia wszystkich ofiar, bez pochówku chrześcijańskiego, budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich, strategicznych relacji polsko-ukraińskich będzie albo niemożliwe, albo niezwykle trudne i zawsze ten temat będzie wykorzystywany przez środowiska i kraje nieprzychylne Polsce, nieprzychylne Ukrainie.
Opozycja powinna zweryfikować swoje stanowisko w kwestii relokacji uchodźców, uważa wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. W zeszłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zaproponował przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych poparcie Paktu Bezpiecznych Granic dla Unii Europejskiej. Jego najważniejszym punktem jest sprzeciw wobec unijnego paktu migracyjnego. Skurkiewicz liczy, że opozycyjni posłowie podzielą argumenty wysuwane przez stronę rządową.
Jestem przekonany, że część przynajmniej posłów opozycyjnych zreflektuje się i przyjmie tę argumentację, którą prezentuje polski rząd, bo dzisiaj zgadzanie się na przymusową relokację nielegalnych imigrantów, którzy przybywają do Europy, jest szczególnie niebezpieczne dla całej Europy. To jest wprost zapraszanie grup przestępczych do tego, aby parali się przerzutem nielegalnych imigrantów do Europy.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Sejm jeszcze w lipcu zajmie się programem o refundacji leków. Rząd przyjął zmiany w programie gwarantującym bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 roku życia i dla młodzieży do 18 roku życia. Premier liczy na to, iż posłowie zajmą się tym programem jak najszybciej.
Będę zabiegał o to, żeby ta ustawa jak najszybciej trafiła, żeby była pewność po stronie seniorów, że ona zostanie jak najszybciej przyjęta przez Sejm. Jestem bardzo dobrej myśli, postaram się, żeby to stało się w najkrótszym możliwym terminie.
Według wiceministra spraw zagranicznych Arkadiusza Mularczyka Polska wyjdzie wzmocniona ze szczytu NATO w Wilnie.
Jeśli mamy szczyt NATO, w którym ponad 30 krajów jest zjednoczonych i ustala pewnego rodzaju dalsze kierunki działania na przyszłość, to zdecydowanie tak, jesteśmy po tym szczycie wzmocnieni.
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot powiedział, że w misji OBWE obserwacji wyborów parlamentarnych w Polsce mogliby wziąć udział Białorusini i Rosjanie. Przypomniał, że do zorganizowania takiej misji wezwał w niezobowiązującej rezolucji Parlament Europejski.
Ja bym może oczekiwał, czy spodziewał się, że w takiej misji mogą wziąć kraje członkowskie OBWE, takie jak Rosja czy Białoruś. Pamiętajmy tylko, że te kraje są cały czas krajami członkowskimi tej organizacji, nie zostały z niej wydalone ani zawieszone, więc można powiedzieć z lekką ironią, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te kraje w takiej misji wzięły. Przywódcy tych krajów, politycy z tych krajów raczej już byli się wypowiadać o tym, czego oczekują po polskich jesiennych wyborach.
Studio Polityka.
Panowie, sporo się działo w mijającym tygodniu, ale zacznijmy może od tematu, który dzisiaj się pojawił. 18-latek został zatrzymany przez ABW. Służby specjalne stwierdziły, że planował on zamach terrorystyczny przy użyciu pasa Szahida. Miał być to zamach na jedną z instytucji rządowych. I pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy to oznacza, że Polska, która przez wiele, wiele lat broniła się skutecznie przed terroryzmem, teraz znalazła się na celowniku terrorystów?
No to bym dyskutował z tą tezą. Na razie to jest jedna osoba. Zawsze wśród populacji Polaków, która liczy niecałe 40 milionów ludzi u nas w kraju, znajdzie się zawsze jakiś szaleniec. To raczej pokazuje co innego. To pokazuje, jak niebezpieczny jest ten odłam islamu, który wyznają terroryści i który jest tym odłamem radykalnym. Ja już teraz nie będę się wgłębiał, jak to wygląda z punktu widzenia teologii w islamie, bo tam jest podział pomiędzy ten islam właśnie z Mekki, islam z Medyny i tak w dużym bardzo skrócie mówiąc, ten islam medyński jest tym islamem, który jest islamem agresywnym i który niewiele ma wspólnego z religią, raczej jest to doktryna polityczna i w to wierzą i to wyznają tak zwani islamiści, nawiasem mówiąc właśnie ci, którzy organizują zamachy terrorystyczne. Na zachodzie jest to główny kierunek islamu, ale widać także przecieka on do Polski i to jest właśnie bardzo niebezpieczne. Oczywiście patrząc w przyszłość musimy się zastanowić nad tym, czy na przykład jeżeli my sprowadzimy do Polski duże ilości imigrantów, tak jak proponuje nam to przygotowywane prawo o relokacji Unii Europejskiej, wiadomo, że tam też w większości, jeżeli to będą islamiści, a będą to wyznawcy tego islamu medyńskiego, czyli podatnego na infiltrację terrorystów i infiltrację tych właśnie islamistów, których wiara polega na agresji i na również przemocy. W związku z tym takich jak ten Polak, który jest de facto konwertytą, bo z urodzenia nie jest islamistą, będą po prostu dziesiątki, jak nie setki, tak jak to mamy na Zachodzie. I to jest niebezpieczne. I raczej bym traktował ten przykład Polaka jako taki odstraszający i pokazujący stopień zagrożenia, co będzie, jeżeli tego typu osoby o tego typu mentalności, co ten niedoszły zamachowiec, wjadą do Polski, zaczną się organizować i wtedy rzeczywiście staniemy się krajem, w którym podobnie jak na Zachodzie działają struktury terrorystów islamskich, a zaczyna to się wszystko od tego, bo kto wie, czy nie będzie jakiegoś imama w Polsce, czy nie przyjdzie do Polski jakiś imam, który na swoich kazaniach będzie wygłaszał to, co wygłasza na przykład na Zachodzie, bowiem ten ruch medyński jest dosyć popularny w tamtejszych meczetach i będziemy mieli naprawdę spory kłopot, także potraktujmy to może nie tyle jako bezpośrednie zagrożenie w sensie tym, że ten Polak jest jak gdyby jaskółką, która spowoduje to, że inni Polacy też będą się konwertować na islam i sięgać do radykalnych metod walki z chrześcijaństwem, walki z kulturą europejską, tylko potraktujmy to jako to, co się, jako coś tak, jako dzwonek alarmowy przed tym, co może się stać w dużo większej skali, o ile po prostu dojdzie do przymusowej relokacji imigrantów i zwalą nam się na głowę dziesiątki, jak nie setki, nie mówiąc już o tysiącach ludzi, którzy nie tyle może będą bezpośrednio zaangażowani w terroryzm, chociaż ci też, co będą ten terroryzm popierali i w duchu trzymali za tym terroryzmem przeciwko nam, przeciwko rządowi polskiemu, wartościom chrześcijańskim. To jest to ryzyko.
No miejmy nadzieję, że do żadnej tragedii nie dojdzie, ale aby nie dopuścić właśnie do tych sytuacji, o których mówił tutaj Andrzej Potocki, potrzebna jest, moim skromnym zdaniem, współpraca między rządem a opozycją, która powinna wspierać działania polskich służb, które właśnie zapobiegają tego typu działaniom, czy chociażby przedostawaniu się do Polski osób potencjalnie niebezpiecznych, a widzimy ataki chociażby na Straż Graniczną. Marek Formera.
No, opozycja chciałaby, żeby właśnie dostęp do terytorium Polski był nieograniczony. no to wyklucza współpracę z rządem w tej sprawie jakąkolwiek, dlatego że to jest różnica także aksjologiczna, która się przejawia
fundamentalna
w tych obu postawach. No miał być koniec historii, miało być państwo znośnie nieobecne, miała być ciepła woda w kranie. Tymczasem okazuje się, że sprawowanie funkcji publicznych to jest jednak olbrzymia odpowiedzialność, a czas przynosi coraz to nowe wyzwania, które stawiają rządzących wobec konieczności zajmowania stanowiska lub podejmowania bardzo trudnych decyzji. I redaktor Potocki zgrabnie naszkicował tą sytuację wokół nas. Z historii, niedawnej historii wiemy, że w strefie Schengen dochodziło do wielu zdarzeń o charakterze terrorystycznym, o dużo bardziej krwawym przebiegu, które miały charakter zamachów podyktowanych także motywami religijnymi, motywami politycznymi lub terrorystycznymi. Trudno wszystkie te akty wymienić, ale było ich od Hiszpanii po Niemcy.
Mnóstwo.
I one zdarzyły się w strefie kontrolowanych granic Schengen, więc byłoby naiwnością, gdybyśmy z pierwszego takiego zdarzenia nie wyciągali, nie wywnioskowali poważnego ostrzeżenia, tym bardziej, że warto zwrócić uwagę, że prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa, że wśród podejmowanych czynności były także przeszukania w domach osób, które kontaktowały się z tą osobą, której postawiono zarzuty i zastosowano 3-miesięczny areszt. Więc ostatnia rzecz, którą można by zrobić, to bagatelizować i włączyć telewizor i oglądać mecz piłki nożnej.
No to pozostając przy kwestiach bezpieczeństwa, najważniejszym wydarzeniem mijającego tygodnia był niewątpliwie szczyt NATO w Wilnie. I pytanie do Andrzeja Potockiego, czy Ukraina może czuć się oszukana?
To dużo powiedziane, czuć się oszukana. Ukraińcy powinni i na pewno wiedzieli o tym, co spotka ich na szczycie. To znaczy, że liczyli na bezpośrednie zaproszenie i na więcej konkretów w sensie terminów, ale to nie było możliwe, o czym dyplomacja Kijowa wiedziała już wcześniej. Oczywiście Zełenski musi grać ostro, to jest taka jego rola. Jego kraj prowadzi wojnę, w związku z tym licytuje wysoko i też nie ukrywał, że jest to dla niego jakiś rodzaj rozczarowania. No jest to rozczarowanie. O co chodziło teraz Zachodowi w tym, że oczywiście nie było możliwe to, żeby Ukraina, z tym, z czego sobie zdaje również sprawę administracja Kijowa, żeby Ukraina przystąpiła do NATO w tej sytuacji, bowiem jest w stanie wojny. Jak wiadomo, przepisy mówią jasno, że kraj, który jest w stanie wojny, nie może być przyjęty do NATO. Ale już po ewentualnym zwycięstwie, a na pewno końcu tej wojny...
Ale może chodziło chociaż o więcej konkretów?
No konkrety to były, bowiem były jakieś konkrety, bowiem zwiększono pomoc militarną dla Ukrainy. Francuzi już jeszcze przed szczytem przekazują Ukrainie, zobowiązali się przekazać Ukraińcom rakiety dalekiego zasięgu, mam na znaczy średniego zasięgu, ale dla Ukraińców to jest daleki zasięg, mam na myśli te, które osiągają 300 kilometrów i więcej. Do tej pory była obawa, że Ukraińcy będą atakować cele na terenie Federacji Moskiewskiej. Teraz ta obawa znikła. No tutaj niewątpliwie trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę. Mianowicie tutaj główną rolę odgrywały Stany Zjednoczone, które sugerowały się moim zdaniem, a to jest moje zdanie, ale podejrzewam też nie tylko moje, również i chyba prezydenta Zełenskiego, postawą Niemiec, które w kuluarach dosyć skutecznie protestowały przeciwko jasnym i zawitym terminom przyjęcia państwa ukraińskiego do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostawiając sobie w domyśle oczywiście, co jest równoznaczne w tej sytuacji z pewnością, że w razie ewentualnych negocjacji pokojowych z Moskwą zostawiają sobie furtkę w postaci terminu, kiedy ta Ukraina do NATO wstąpi. Zresztą samo sformułowanie, bo z jednej strony był taki krok w przód, a z drugiej strony jednak krok wstecz, bo z jednej strony Ukraina, powstała ta Rada NATO-Ukraina oraz zredukowano z dwóch kroków do jednego system przyjęcia ewentualnego Ukrainy do NATO. W przypadku Macedonii na przykład to trwało 20 lat, w związku z tym to zdecydowanie przyspiesza ewentualne wstąpienie. Także jest to ten krok do przodu, ale z drugiej strony ustalono, że przyjęcie do NATO odbędzie się w odpowiedniej sytuacji za zgodą wszystkich państw. To jest bardzo takie nieprecyzyjne sformułowanie, dające de facto krajom NATO, a w tym przypadku Zachodowi, furtkę. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I z tego powodu Zełenski może czuć się rozczarowany. Moim zdaniem to jest błąd ze strony NATO, no ale to jest moje zdanie. Ja bym jednak tę sprawę rozwiązał już w tej chwili radykalnie. Niemniej jednak, mimo wszystko, należy uznać ten szczyt za sukces, chociażby dlatego, że dla naszego kraju, dla wschodniej flanki, uczyniono na tym szczycie bardzo wiele. Zwiększono pomoc wojskową w razie ataku Rosji do 100 tysięcy żołnierzy, którzy mają zostać przesłani w ciągu 10 dni, a do tego wszystkiego mają zostać opracowane, do tej pory były to plany obronne, czyli NATO jest sojuszem obronnym, a tutaj mamy obronę aktywną w postaci takiej, że w przypadku postanowiono, że w przypadku ataku rosyjskiego obrona zamieni się w atak, co kompletnie zmienia doktrynę obronną NATO i doktrynę i strategię NATO na przyszłe lata. I do tego się powinniśmy dopasować jak najszybciej i to jest bardzo ważne. W związku z tym można by zaryzykować stwierdzenie, mówiąc, że wschodnia flanka, w tym Polska, uzyskała więcej aniżeli Ukraina.
No te plany obronne będą opracowane i dla północnej części Europy, i dla południowej części Europy, i dla naszej wschodniej flanki. I to jest naprawdę istotna rzecz. Ale spytam jeszcze, tuż przed przerwą jeszcze na ten temat Marka Formelę, bo pojawił się przed szczytem temat ewentualnej wymiany szefa NATO na kogoś ze wschodniej Europy. Okazuje się, że to jeszcze nie jest ten moment chyba.
No choćby z tego powodu, że choćby Polska, jesteśmy bardzo blisko tego konfliktu i tutaj zgadzam się z redaktorem Potockim, że Polska z tego szczytu, chociaż nasza aktywność nie była może tak widoczna w pierwszej linii, ale w politycznym back office byliśmy bardzo aktywni i wiele rzeczy związanych z przesunięciami, z magazynami uzbrojenia, alokacją wojska, Polska i ten plan, o którym powiedział redaktor Popek, czyli plan dla części wschodniej Europy, no to są niewątpliwie polskie aktywa po tym szczycie. Chyba jeszcze nie jest to ten moment, w którym NATO byłoby gotowe dokonać tak rewolucyjnej zmiany na dowodzenia sojuszem. To wydaje mi się, że nawet jeżeli były takie oczekiwania, to one miały charakter takich harców politycznych polegających także na zbadaniu emocji różnych uczestników NATO i ich ewentualnych aspiracji. Natomiast twarda, to jądro natowskie chyba jednak jeszcze do takiej rewolucji nie dojrzało. A jeszcze słowo na temat Ukrainy. No, wydaje mi się, że prezydent Zełenski chwilami licytuje zbyt wysoko i zbyt brutalnie. przypomnę kąśliwe...
Trochę nie ma wyjścia.
Kąśliwe...
Ale minister obrony Anglii Ben Wallace zwrócił na to uwagę.
Że nie są Amazonem, tak? Że to jest pewna granica, której Zelenski nie powinien przekraczać. Nadto w sformułowaniach NATO mówiło się, były też warunki takie brzegowe dla Ukrainy związane z akcesją, dotyczące demokracji i walki z korupcją. No ktoś wreszcie głośno też powiedział w Europie, że to jest jednak problem w relacjach między strefą Unii Europejskiej i NATO a Ukrainą.
No właśnie, tym bardziej, że mimo wojny mówi. Ta korupcja tam...
ma się lepiej. Albo
nawet
dobrze.
Ma się momentami
a dobrze ma się na pewno.
Lepiej. Natomiast jeszcze, ale tutaj przerwa
to, nadchodzi. To już wrócimy jeszcze do tego tematu.
Chciałem w kontekście tego szczytu to Andrzej powiedzieć Potocki o wypowie pewnych się. Zagrywkach dyplomatycznych Kijowa w kwestii Wołynia.
Ale to zaraz po przerwie. Zapraszam na przerwę.
Studio Polityka.
Jarosław Popek, witam Państwa po przerwie. Andrzej Potocki i Marek Formela są ze mną w studio. Przed przerwą rozmawialiśmy o szczycie NATO i o tym, co się, jak odnosił się szczyt NATO do sytuacji wojny na Ukrainie. Andrzej Potocki chciał dodać jeszcze coś w trochę innym kontekście.
Tak, bo tutaj wspominaliśmy upomnienie przez ministra obrony Wielkiej Brytanii Bena Wallace'a, prezydenta Zełenskiego, ale jeszcze dochodzą informacje, co prawda nie ma stuprocentowego potwierdzenia, ale tam ze źródeł brytyjskich mniej więcej wiadomo, że dyplomacja Kijowa próbowała wywrzeć naciski na Brytyjczykach. Oczywiście to w kontekście Wołynia, żeby jednak Polskę zwekslować trochę na boczny tor. Ponoć spotkało się to z bardzo ostrą reakcją ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, który wprost powiedział dyplomatom ukraińskim, żeby dali sobie spokój z Polską i ryciem pod Polakami, bowiem bardzo wiele zawdzięczają Polsce i bez Polski tę wojnę by po prostu przegrali. I niech dbają o relacje Kijów-Warszawa i niech chuchają i dmuchają, bowiem od tego zależy ich los. Ale tu pokazuje jednak, że kwestia Wołynia cały czas jest otwarta i mimo wizyty Zełenskiego wspólnie z Andrzejem Dudą w katedrze w Łódzku, mimo tej zgody, którą podpisały ze sobą kościoły, z naszej strony to Kościół katolicki, z tamtej strony Kościół unicki, czyli ten ukraiński właśnie, który dominuje obok prawosławnego, to mimo to sytuacja cały czas, jeśli chodzi o Wołyń, jest otwarta.
No właśnie, sytuacja, to przejdźmy może teraz do tematu Wołynia, ale zanim jeszcze przejdziemy do tematu Wołynia, to musimy wspomnieć o kolejnym też osiągnięciu z szczytu NATO, czyli zgodzie Turcji na przyjęcie do NATO Szwecji, co było wstrzymywane przez wiele miesięcy, a teraz okazuje się, że po przyjęciu Szwecji do NATO, Bałtyk stanie się wewnętrznym morzem NATO, no z tym małym cypelkiem takim obwodu królewieckiego, ale to niewiele zostanie. Marek Formela.
No ja przypomnę, że chyba już ponad rok temu Turcja wyraziła pierwszy raz zgodę na Madrycie na akcesję Szwecji, ale potem okazało się, że ta zgoda miała charakter pewnej intencji, a nie została skonsumowana. Ja nadal uważam, że prezydent Erdogan, który jest bardzo twardym negocjatorem i znakomicie wykorzystuje obecną sytuację geopolityczną związaną z napływem nielegalnych migrantów z południowej części naszego globu, nie powiedział jeszcze w sprawie akcesji Szwecji ostatniego słowa, dlatego że parlament, który będzie musiał w tej sprawie zająć stanowisko, jest pod kontrolą jego ugrupowania politycznego. Łatwo sobie wyobrazić, że przy tej zręczności Erdogan wykorzysta ten etap parlamentarny do poszerzenia zakresu swoich oczekiwań lub ewentualnego rozczarowania związanego ze współpracą z Szwecją w zakresie zwalczania terroryzmu, poszukiwania czy też odsyłania Kurdów, którzy są podejrzewani w Turcji o działania przeciwko państwu tureckiemu. Mam wrażenie, że że to jest trochę jeszcze, to nie jest jeszcze definitywne, to jest kolejny bardzo dobry w sensie ochrony interesów tureckich krok Erdogana, ale do pełnej konsumpcji jeszcze jest dłuższa droga.
No wczoraj w rozmowie ze mną na antenie Radia Gdańsk profesor Grzegorz Górski stwierdził, że od Turcji, od Erdogana powinniśmy uczyć się właśnie tych kwestii dyplomatyczno-negocjacyjnych, bo na pewno jest jakieś drugie dno i Turcja sobie coś wywalczyła, nawet tą taką zgodą, która być może przez parlament turecki nie zostanie przyjęta, ale już na pewno sobie coś wywalczyli. Ale bo panowie, to skończmy ze szczytem NATO, a teraz wróćmy do sprawy Wołynia, bo ten temat był bardzo gorący przez ostatnie kilka dni. Działo się sporo, padło bardzo dużo różnego typu wypowiedzi na ten temat. Kwestia ekshumacji i kwestia poszukiwań polskich ofiar na Wołyniu. Czy jest to jeszcze możliwe, jeżeli wojna się oczywiście skończy, czy jest to możliwe od razu, czy będziemy nadal dyskutować z Ukraińcami, którzy mają zupełnie inny punkt widzenia na te sprawy? Andrzej Potocki.
No tutaj muszę się zwrócić z apelem do Kijowa, o ile zostanie oczywiście wysłuchany, że kwestia Wołynia dla Polaków jest kwestią bardzo wrażliwą. Zbyt wiele mówiło się przez lata na temat zbrodni UPA i była to absolutnie zbrodnia ludobójstwa i stosowanie przez Ukraińców symetrii w stosunku do tego, że my przed wojną do nich też zachowywaliśmy się w niezbyt elegancko, co jest zresztą prawdą, no ale to
ale w
nie
polskich
były,
książkach jest to opisywane.
Ale to nie było coś takiego jak mordowanie 100 tysięcy obywateli polskich narodowości ukraińskiej. To nie było czegoś takiego jak okrucieństwo charakterystyczne dla rewolt chłopskich. Już nie będę tutaj przytaczał szczegółów zbrodni, jak wyglądała ta rzeź Polaków na Wołyniu. To po prostu Polska nie przejdzie nad tym do porządku dziennego i niech Kijów o tym pamięta. Mamy teraz sytuację między dwoma państwami na tyle niesamowitą, bowiem tutaj moglibyśmy w przyszłości zawrzeć bardzo mocny sojusz i nasze stosunki nigdy nie były tak dobre, czy powiedzmy sobie dawno nie były tak dobre, jak są teraz. I niestety tutaj, a może niestety, Ukraińcy, a szczególnie ta część elit ukraińskich, która cały czas sprzeciwia się po cichu zarówno ekshumacjom, jak i nie mówiąc już o przeprosinach Polski. Zauważmy, że jednak przed wojną to też taka rada, 25% Ukraińców było, żyło pod w Rzeczpospolitej, natomiast 85% żyło pod panowaniem sowieckim, w związku z tym oni o Banderze niewiele wiedzą. Wiedzą tylko tyle, co im przekazuje kijowska propaganda, czyli mówiąc krótko to, że Bandera walczył głównie tylko przeciwko Sowietom, co jest zresztą prawdą, ale robienie z niego bohatera narodowego, chociażby z tego powodu, co uczynili banderowcy na terenie właśnie Wołynia i okolic, no dyskwalifikuje go jako bohatera narodowego. Zresztą Zełenski tutaj akurat reprezentuje dosyć zdrową postawę. Także wojsko ukraińskie, które nazywa swoje brygady raczej hetmanami z czasów polsko-ukraińskich, jak Iwan Mazepa, jak już w tej chwili zapomniałem, ten drugi, zaraz.
No nieistotne.
Wychowski, o. To są postacie historyczne, też Ostrogski, zwycięstwa spod Orszy. Natomiast to jest prawda, że nie ma ani jednej brygady, która byłaby nazwana bohaterem UPA i to jest dobry kierunek. Jednak Ukraińcy widać w tej polityce historycznej, bo nazwy tych brygad są odzwierciedleniem polityki historycznej, wracają do tych najlepszych najlepszych czasów stosunków polsko-ukraińskich. I dopełnieniem tego byłoby zgoda na ekshumację i w efekcie przeprosiny. Niestety muszę powiedzieć, że w sytuacji, która panuje w Polsce, mam na myśli poziom emocji dotyczących Wołynia, jest taki, że bez przeprosin nie będzie prawdziwego aliansu pomiędzy społeczeństwem ukraińskim a polskim, a co za tym idzie, no te wszystkie sny o potędze, że w przyszłości stworzymy razem blok, które byłyby idealnym spełnieniem marzeń polityków z jednej i z drugiej strony, stawienie tamy Rosji, nie tylko dzięki NATO, ale przede wszystkim swoimi własnymi siłami, no niestety stoją pod znakiem zapytania. Kijów musi uznać to, że UPA popełniło straszliwą zbrodnię, dopuścić przede wszystkim do ekshumacji, to jest w ogóle po chrześcijańsku, zarówno według religii katolickiej, jak i unickiej, to raz, a dwa, no po prostu przeprosić. No bez tego nie stworzymy razem tej siły, o którą nam chodzi.
No dobrze, panowie, ale czy politycy ukraińscy nie zdają sobie sprawy, że zajmując takie, a nie inne stanowisko, po pierwsze pomagają Rosji tak naprawdę, która czeka i szuka każdego pretekstu, żeby poróżnić Polskę i Ukrainę. I to działa po prostu na krzywdę Ukraińców, którzy mogą być właśnie traktowani tak, jak są przez różnego typu ekstremistów, chociażby nie tylko rosyjskich, ale też europejskich. Marek Formela.
No, wydaje mi się, że wewnątrz ukraińskich elit, zważywszy na różne wypowiedzi, w tym także odpowiedników prezesa naszego IPN-u, ten fragment historii wciąż nie jest przez Ukrainę zrozumiany. Jego znaczenie dla relacji z Polską, a w istocie też szerzej z Unią Europejską, jest bagatelizowane, odpychane. Mam wrażenie, że to jest syndrom pewnego wyparcia i że prezydent Zelenski w tej sprawie nie do końca jest suwerenny, że wszystkie te różnice zdań, te wewnętrzne napięcia w jego otoczeniu stara się na swój sposób harmonizować, mając znakomite relacje z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Dlatego ten komunikat, który się ukazał, że czcimy razem ofiary Wołynia, jest komunikatem, tak jak redaktor Potocki powiedział, jednak zbyt lekkostrawnym. To znaczy on zdaje się wskazywać, że był jakiś przestępca, który miał pseudonim Wołyń, bo przecież Wołyń to jest określenie geograficzne, określenie, z którego wynika jakby współudział obu stron w tym mordzie. I to muszę powiedzieć,
tak, że największy problem to jest to stawianie symetrii przez Ukraińców. Tak, że oni stawiają symetrię.
Ten mi się nie podoba bardzo. Uważam go za daleko idący polski kompromis, przyjęcie tego komunikatu, przyjęcie dobrej wiary związanej z tym komunikatem. Daleko bardziej przemawia do mojej wyobraźni to, co zrobił premier Morawiecki. Ten sękaty krzyż wbijany w traperkach i w polowym stroju gdzieś na anonimowej mogile, akurat w deszczu, co razem w sumie powodowało pewnego rodzaju dramaturgię i taką obraz pewnego niedostatku tej wrażliwości historycznej, że ten krzyż w istocie lepiej symbolizuje polskie oczekiwania, ten taki lichy krzyż wbity w szczerym polu lepiej symbolizuje polskie oczekiwania związane ze zbrodnią etniczną, której dopuścili się Ukraińcy na polskich obywatelach.
No właśnie, panowie, jeszcze zostając przy tym komentarzu, bo o tym komunikacie, bo pojawiły się takie komentarze, że skoro walczymy o to, żeby nie nazywać zbrodni niemieckich podczas II wojny światowej zbrodniami nazistowskimi, no to tu też powinno paść słowo Ukraina czy Ukraińcy.
Nie da się ukryć. Jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj dużym plusem naszego rządu jest to, że przeforsowano w Sejmie uchwałę, która jasno określa, czego my oczekujemy od Ukraińców, a jest to możliwość uczynienia ekshumacji oraz tychże przeprosin, bo inaczej będzie duży problem, albo po prostu nie będzie tego prawdziwego pojednania między dwoma narodami. To jest w uchwale sejmowej. Uchwała sejmowa, jej wielkość, powiedzmy sobie, jej siła polega na tym, że ona wytrąca oręż ze strony Moskwy, która by próbowała grać Wołyniem w czasie wyborów i twierdzić na przykład, czy napuszczając swoich tam mniej lub bardziej agenturalnie nastawionych polityków w Polsce do tego, żeby krytykowali rząd za zbytnią uległość w stosunku do Ukrainy. Także ta uchwała sejmowa to bardzo dobry ruch był ze strony tutaj polskiego rządu.
Marek Formyla.
No bo właśnie premier powiedział, że nie będzie żadnego prawdziwego pojednania z Ukrainą bez zgody na ekshumację i pochówek naszych rodaków. Nawet jeżeli jest to wypowiedź związana z ofensywą Konfederacji, czy z taką inną narracją Konfederacji, bardziej odzwierciedlającą polskie głębokie emocje związane ze zbrodnią ludobójstwa na Wołyniu, to jeśli mówi to premier rządu polskiego, to waga tych słów dotrze do Kijowa.
O, Marek Formela wspomniał właśnie o Konfederacji, no to przejdźmy teraz do tego tematu. 16% w ostatnim sondażu ma Konfederacja, czyli okazuje się, że... 16,5 nawet.
Według
czyli okazuje się, że te piwne imprezy organizowane przez Sławomira Mentzena i jego tweety z Malty, jest teraz na wakacjach na Malcie i pokazuje, jak to tam jest tanio, a w Polsce drogo, ale tam jest raj podatkowy, więc taki sam raj będzie w Polsce. Przynoszą skutek, Andrzej Potocki.
No niewątpliwie tak i skutek ten spowodowany jest tym, że nastąpił przepływ elektoratu zarówno Koalicji Obywatelskiej, ale ten już był jakiś czas temu notowany, ale teraz właśnie elektoratu pisowskiego do Konfederacji. Nie wspominam już o Szymonie Hołowni czy PSL-u, bo lewicę trudno jest posądzić przepływ elektoratu do przeciwnej partii ideologicznej, jaką jest Konfederacja. Tutaj moim zdaniem dwa czynniki odgrywają rolę. Ten, o którym tutaj żeśmy mówili, mianowicie kwestia Ukrainy, od której Konfederacja mówi już od samego początku wojny. Elementy Konfederacji, pewne odłamy Konfederacji wręcz jawnie trzymają z Moskwą. Mam na myśli Brauna, czy powiedzmy sobie grupę Korwina Mikkego, ale ta propaganda antyukraińska była konsekwentnie, cynicznie powiedziałbym, podsycana właśnie po to, żeby teraz dyskontować przed wyborami to, kiedy społeczeństwo polskie już jest nieco, co jest normalnym zjawiskiem, zmęczone właśnie i wojną na Ukrainie i emigrantami, których rzeczywiście w pewnych sytuacjach zbyt może mają duże przywileje. No ale powiedzmy sobie, to jest jedna trzecia, nie robiłem badań, trudno mi powiedzieć, ale to jest jakaś część. Natomiast moim zdaniem głównym powodem odpływu elektoratu, zarówno ze strony, przede wszystkim ze strony PiS-u, ale i również PO, jest to, że coraz więcej ludzi sprzeciwia się tak zwanemu przez propagandę opozycyjną nazwanemu rozdawnictwu, a przez PiS programom społecznym. Nie jestem bliżej określenia programy społeczne, ale rzeczywiście, choć dalej wielu ludzi popiera te linie partii rządzącej, to jednak coraz więcej ludzi, a szczególnie tutaj przedsiębiorców albo ludzi myślących wolnorynkowo, kategoriami wolnorynkowymi, a nie kategoriami zbyt może rozbudowanej solidarności społecznej, po prostu buntuje się przeciwko temu i znajduje swoje odzwierciedlenie swoich poglądów w radykalnej postawie Konfederacji, która jak wiadomo jest liberalna gospodarczo i bezwzględnie wolnorynkowa. Prawdopodobnie tutaj PiS, bowiem jak w kwestii ukraińskiej niewiele można zrobić, bowiem tutaj sytuacja jest raczej jasna, my musimy popierać Ukraińców, bo tyle w naszym dobrym interesie i tutaj Konfederacja popełnia nadużycie, cynizm polityczny to jest, który dlatego, żeby podbić sobie słupki, protestuje przeciwko obecności Ukraińców w Polsce. Może zbyt dużo powiedziane, że protestuje, ale sprzeciwia się pewnym właśnie przywilejom, które często częściowo wyimigonowane z punktu widzenia Konfederacji i rzeczywistości. Natomiast jeśli chodzi o ten wolny rynek, to takie te programy na przykład jak Polski Ład i tak dalej, które uderzają w przedsiębiorców, nie da się tego ukryć, powodują odejście i przejście elektoratu do Konfederacji.
No dobrze, ale mamy z jednej strony w Konfederacji taki program wyborczy, można to powiedzieć, chociaż nie wiadomo, czy Sławomir Mentzen nie powie niedługo, że to jest żart, czyli dom, grill, dwa samochody w każdym domu. To jest dla propozycja dla tych, którzy ciężko będą pracować, a z drugiej strony mamy przedziwne listy wyborcze. Żona Krzysztofa Bosaka, brat Sławomira Mentzena, zięć Janusza Korwin-Mikke. To są kandydaci z miejsc tak zwanych biorących na listach wyborczych.
Partia pewnie rodzinna.
Pewnie pojawi się tego więcej. Marek Formela właśnie. Czy to może zaszkodzić Konfederacji, czy raczej nie?
No to zgodzę się z analizą redaktora Potockiego, że pewne niedomagania, deficyty polityki gospodarczej, które pojawiły się przy wprowadzaniu, zwłaszcza w pierwszym etapie Polskiego Ładu, spowodowały pewnego rodzaju wystudzenie w środowiskach gospodarczych. Pan Sławomir Mentzen, który, co warto przypomnieć, już kandydował i to chyba w naszym okręgu,
u
naszej
nas
okolicy.
Oczywiście był na debacie przedwyborczej w Radiu Gdańsk.
Nie olśnił swoją wizją pracy parlamentarnej. Chyba to były wybory do Europarlamentu.
Tak, Europarlamentu.
Do Europarlamentu i poparcie dla niego było wówczas dość umiarkowane, żeby nie powiedzieć, że skromne. Wpadł na niezły pomysł. To jest pomysł, który lata temu praktykował Donald Tusk. Zamiast piwa była piłka, a piwo było po piłce i to był taki sposób na fraternizację z różnymi grupami społecznymi w małych miejscowościach. Takie debaty, taki swój chłop się pojawiał między w kolejnych gminach, nie dość, że grał w piłkę, to jeszcze przywiózł jakiegoś sportowca. No teraz można sobie z Mentzenem porozmawiać przy piwie, nie trzeba biegać za piłką, więc powiedzmy, że jest to prostsze, ale to jest ta sama socjotechnika. Do tego zmierzam, że jest to socjotechnika, która daje dobre rezultaty i która trochę czyni politykę bliższą ludziom i tego bym nie lekceważył jako metody pozyskiwania sympatii. Natomiast gdyby się tak głębiej wczytać, jeżeli ktoś chce w program pana Mentzena i jego wehikułu politycznego, rodzinnego wehikułu politycznego, no to rzeczywiście to jest zaproszenie do takiej dżungli społecznej. To jest taka wizja Polski, która jest Polską bez własnego państwa, jest państwem, które nie współtworzy przestrzeni społecznej dla różnych grup obywateli, które tylko nagradza, ponieważ nie pobiera podatków, nie wtrąca się, nikogo nie leczy, bo każdy leczy się sam za bądź zdrowotny. No to jest wersja, która może być atrakcyjna, jak ktoś ma 23 lata, milion złotych w kieszeni i jest jeszcze bardzo zdrowy. Mentzen zręcznie rozsiewa iluzję. To może być skuteczne w krótkiej kampanii wyborczej.
No ale nie ma co...
Znaczy ja powiedziałem, w sytuacji, kiedy PO nagle zmieniło zdanie w sprawie 800+ i powiedziało, żeby wprowadzać je od 1 czerwca, od tego momentu zaczął się, można powiedzieć, odpływ elektoratu do Konfederacji.
Bo Mentzen stał się liberałem, a Platforma socjalistami.
I wtedy, to był początek maja, czy połowa maja, wtedy ja mówiłem, że jeżeli Mentzen będzie trzymał twardą linię, no w zasadzie tak to powiedział redaktor Formela, że to ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. To jest agitacja przedwyborcza i propaganda przedwyborcza. Zobaczymy, jak Konfederacja zareaguje po. Ale w każdym razie to jest skuteczna linia. To będzie odciągało ten młody elektorat właśnie obojętnie, czy to ma szansę powodzenia ze strony Konfederacji. A to, że tam panuje ten nepotyzm, to jest konsekwencją tego, że Konfederacja ma podobny problem, jak Słowacja miała w czasie II wojny światowej, kiedy szefem rządu był ksiądz Tiso, bowiem po prostu na Słowacji było bardzo mało elit. I Konfederacja, chociaż ma duże poparcie, relatywnie 15%, to tam jednak, jeśli chodzi o tak zwane elity polityczne, to tam jest słabiutko z tym wszystkim. W związku z tym oni siłą rzeczy muszą się kołkować najbliższymi i stąd tam jest ten nepotyzm, bowiem ten nowy, to są nowi ludzie, którzy w tej chwili chcą głosować na Konfederację, niesprawdzeni, a tym, czym dysponuje Konfederacja, nie jest to partia, która mogłaby samodzielnie przyjąć rządy w kraju. 40-milionowym kraju, bo tam po prostu nie ma takiej potencji intelektualnej.
Nie, no oczywiście, że Konfederacja samodzielnie rządów nie przyjmie, ale cały czas pojawia się temat ewentualnej koalicji ze Zjednoczoną Prawicą zaraz po wyborach.
Albo z PO.
Albo z PO, tego też Sławomir Mentzen nie wykluczał.
O koalicjantach zdecydują wyborcy. No, dzisiaj rzeczywiście Konfederacja ma taki komfort, że może być uważana za pannę na wydaniu, a z doświadczeń PSL-u wiemy, że to jest znakomita pozycja.
PSL ma to od kilkudziesięciu lat.
Ponieważ wtedy można, mając niewiele, uzyskać wiele. Zwracam jednak uwagę, że kolejne badania pokazują pewnego rodzaju defensywną ocenę koalicji polskiej i ugrupowania Hołowni. To jest taka wegetacja polityczna. Choćby przypadek ostatniego głosowania w Parlamencie Europejskim przeciw polskiej rezolucji, no to posłowie, europosłowie PSL-u, jak Poncjusz Piłat, wyjęli karty i nie głosowali.
Ale przetonisz głosować przeciw.
A posłowie koalicjanta, czyli Polski tam, pana Polski 2050, głosowali za. No, nie wiem, jak pan Sawicki na przykład będzie się porozumiewał z panem Hołownią w sprawach dla wsi, dla obyczaju, dla kultury, dla PSL-u, zupełnie innych niż dla pani Spurek, pani Gil-Świątek i tego całego otoczenia.
Gil-Piątek,
tak. Dla tego całego otoczenia, które, jak to kiedyś mówił Leszek Miller, partie gromadzą różne ptactwo.
No, poseł Sawicki wielokrotnie wypowiadał się ostatnio w taki sposób, tak delikatnie oczywiście, że wynika z tego, że najchętniej to by się dogadał z Jarosławem Kaczyńskim. Tak naprawdę po wyborach, bo to przynajmniej miałby pewność, że
nie płoszmy PSL-u, to nie jest zły pomysł.
No właśnie. Andrzej Potocki, tygodnik sieci portal w polityce.pl.
Dziękuję bardzo.
Marek
Formela, życzę.
Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal Wybrzeże24.pl.
Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.
Jarosław Popek, dziękuję państwu bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Studio Polityka.